Desktop klasyczny czy wirtualny? 12 kwietnia 2010.00. Technologia VDI Virtual Desktop Infrastrukture, wirtualizacji komputerów PCI to ostatnio gorący temat. Wraz z popularyzacją wirtualizacji serwerów coraz więcej firm zaczyna się zastanawiać nad rozszerzeniem tego typu rozwiązań również na systemy PCI, zwłaszcza że w najnowszej wersji Windows 7 Microsoft wprowadził mechanizmy umożliwiające wirtualizację komputerów klienckich. Część analityków zaczęła głosić, że rok 2010 będzie rokiem wirtualizacji PCI i początkiem masowej popularyzacji technologii VDI. Do użytkowników zaczynają przemawiać argumenty mówiące o możliwości zmniejszenia kosztów infrastruktury i zarządzania oraz zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności systemu IT, a dodatkowo także udostępniania korporacyjnych aplikacji na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfony czy komputery naręczne. S.158993 nadszedł czas VDI. VDI można zdefiniować jako bardziej zaawansowaną wersję technologii zdalnego dostępu do aplikacji wykorzystujących takie usługi terminalowe, jak Microsoft Terminal Services lub Citrix XenApp, dawniej MetaFrame i Presentation Server. Podstawowym założeniem VDI jest m.in. zaoferowanie bardziej uniwersalnego, pozwalającego na personalizację interfejsu użytkownika. W efekcie ma to pozwolić na usunięcie ważnej bariery hamującej popularyzację wirtualnych PCI, postrzeganie systemu jako okrojonego i nie w pełni funkcjonalnego substytutu dla klasycznego komputera PCI lub notebooka. Najwięcej problemów przysparza jednak zarządzanie i utrzymanie systemów wirtualnych PCI, które często wcale nie jest łatwe. Użytkownicy, którzy sądzą, że wdrożenie systemu zwirtualizowanych komputerów PCI rozwiąże wszystkie problemy związane z utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą PCI, powinni zachować więcej ostrożności, ostrzega Lionel Lamy, dyrektor do spraw analiz rynku oprogramowania i usług w IDC. Oczekiwania takie są bowiem najczęściej mało realistyczne. Pomimo tego wyniki ankiety przeprowadzonej przez Citrix w Wielkiej Brytanii świadczą, że ponad połowa firm w tym kraju już korzysta lub testuje rozwiązania typu VDI. Jak z kolei wynika z analiz przeprowadzonych przez Enterprise Management Associates opublikowanych w październiku 2009 rok, praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa i organizacje, które wcześniej wykorzystywały klasyczne systemy terminalowe lub udostępniały komputerom klienckim za pośrednictwem przeglądarki internetowej aplikacje działające na serwerach, już wdrożyły lub w najbliższym czasie planują wdrożenie technologii i wirtualizacji PCI, natomiast według opublikowanego w styczniu raportu z badań przeprowadzonych przez firmę Centrix, 1/3 korporacji przymierza się obecnie do wdrożenia systemów wirtualnych PCI, a zdecydowana większość, bo ponad 3/4 z nich, jako podstawowy powód zainteresowania technologią VDI podaje chęć zmniejszenia kosztów utrzymania infrastruktury IT. Lewis G., wiceprezes Centrix, mówi, że tak zdecydowana koncentracja na kosztach jest dla niego zaskakująca, bo jeszcze kilka lat temu firmy szukały przede wszystkim metod ulepszenia funkcjonowania infrastruktury PCI. Obecnie, być może w efekcie kryzysu ekonomicznego, na pierwszym miejscu stawiają redukcję kosztów, a nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać. Problem ze zmniejszaniem kosztów wynika przede wszystkim z tego, że bardzo trudno jest oszacować oszczędności, zwłaszcza że większość korporacji decyduje się na wdrożenie kompletnego, obejmującego całą firmę systemu VDI. Wszyscy pracownicy muszą z niego korzystać, nawet jeśli nie jest to w ich przypadku najlepsze rozwiązanie, twierdzi Lewis G., dlatego też przed wdrożeniem warto przygotować projekt uwzględniający praktyczne wymagania różnych grup pracowników i ocenić, które z nich są najlepszymi kandydatami dla VDI, a które wciąż powinny korzystać z klasycznych komputerów PCI, bo często uruchamiają aplikacje wymagające zasobów i mocy obliczeniowej, które trudno zapewnić w systemie zwirtualizowanym. Jednym z najczęściej podkreślanych argumentów przemawiających za systemami VDI jest ułatwienie i zmniejszenie kosztów zarządzania infrastrukturą PCI, ale analitycy zgodnie podkreślają, że nie jest to argument uniwersalny. Zarządzanie zmianami w rozwijającej się infrastrukturze VDI jest jednym z największych problemów, z jakimi muszą sobie poradzić użytkownicy. Firmy mające system wykorzystujący wiele różnych aplikacji muszą zwrócić uwagę na dobre zaplanowanie i wdrożenie mechanizmów pozwalających na jednoczesne przesyłanie wielu strumieni danych i efektywne nimi zarządzanie, uważa Roy Ilsley, analityk Zovum. S.158991 nie wszyscy są zachwyceni. Niektórzy obserwatorzy rynku zaczęli więc głosić, że rok 2010 będzie rokiem wirtualizacji PCI i początkiem masowej popularyzacji technologii VDI. Jednocześnie firmy firmy analityczne zaczęły publikować wyniki badań, które mają świadczyć, że zainteresowanie tą technologią w korporacjach i przedsiębiorstwach szybko rośnie i już w najbliższych latach można oczekiwać lawiny jej wdrożeń. Ale pojawiają się też głosy krytyczne. Na przykład niezależny analityk Brian Madden podkreśla, że VDI to tylko kolejna forma od dawna znanego, scentralizowanego systemu przetwarzania danych i udostępniania aplikacji opartego na serwerach. Może to być atrakcyjna propozycja modernizacji systemu IT dla niektórych użytkowników, którzy korzystają z rozwiązań terminalowych lub firm, które dopiero chcą skorzystać ze znanych zalet scentralizowanego przetwarzania danych. Większość firm wcale nie potrzebuje VDI, choć na pewno docenia niektóre z zalet takiego rozwiązania, jak łatwość zarządzania, bezpieczeństwo danych czy możliwość zdalnego dostępu do systemu, uważa Brian Madden. Jego zdaniem funkcje te są obecnie rzeczywiście związane z technologią VDI, ale wraz z popularyzacją klienckich maszyn wirtualnych pojawi się realna alternatywa. Już obecnie są dostępne takie rozwiązania, jak na przykład system oferowany przez McAfee. Łączą one zalety centralnego zarządzania systemów opartych na serwerach z elastycznością i uniwersalnością przetwarzania lokalnego. Dlatego też można oczekiwać, że w najbliższej przyszłości technologia VDI wcale nie zdominuje rynku, zależnie od różnych wymagań i potrzeb użytkowników. Będzie ona tylko jedną z opcji i wiele firm wciąż będzie korzystać z systemów typu terminal serwer lub komputerów PCI, przewiduje Brian Madden. S.158992 terminale, VDI i modernizacja infrastruktury. Na rynku jest wiele różnych rozwiązań, które można zakwalifikować do kategorii systemów wirtualizacji i PCI. Najdłuższą historię mają systemy terminalowe, stosowane zanim jeszcze pojawiła się architektura komputerów osobistych PCI i w wielu zastosowaniach funkcjonujące do dzisiaj. Ostatnio jednak najgłośniej słychać o technologii VDI Virtual Desktop Infrastructure. Infrastruktura wirtualnych komputerów PCI w praktycznych zastosowaniach VDI może mieć bardzo różną postać, zależnie od wykorzystanego do jej budowy sprzętu i oprogramowania. Na infrastrukturę taką składa się bowiem wiele elementów sprzętowych: serwery, pamięci masowe, system sieciowy i urządzenia klienckie grube, komputery PCI, cienkie lub zerowe urządzenia klienckie, terminale, a również smartfony. Oprócz tego dostępnych jest wiele rozwiązań programowych, które wykorzystują różne mechanizmy służące do zarządzania wymianą danych. Systemy terminalowe są znane i stosowane od dawna. Dobrze sprawdzają się w przypadku względnie prostych, dedykowanych zastosowań. Przy bardziej zaawansowanych aplikacjach często jednak pojawiają się problemy z odświeżaniem ekranów i zbyt długim czasem reakcji, powodowane m.in. przez stosunkowo mało efektywny protokół RDP Microsoft Remote Desktop Protocol. Dlatego też w przypadku systemów VDI wielu producentów opracowuje własne, wydajne protokoły transmisji istotnie zwiększające szybkość reakcji i wymiany danych. Pod tym względem można zauważyć duży postęp w porównaniu z rozwiązaniami terminalowymi oferowanymi jeszcze kilka lat temu. Wdrożenie infrastruktury VDI wymaga starannego zaplanowania, a często modernizacji systemu sieciowego tak, by zapewnił on wydajną komunikację między serwerami i urządzeniami klienckimi, a także inwestycji w centrum przetwarzania, serwery i pamięci masowe. Niestety nie ma żadnej formuły, która mogłaby obiektywnie określić, ile sesji klienckich jest w stanie obsłużyć konkretny serwer. Zależy to bowiem od jego rzeczywistej konfiguracji, liczby rdzeni CPU, dostępnej pamięci RAM i zasobów pamięci masowej. Ponadto, z reguły nie wszyscy użytkownicy w tym samym czasie korzystają z tych samych aplikacji, co umożliwia wyrównanie obciążeń procesorów. W przypadku platformy opartej na hyperwisorze, zarówno on jak i oprogramowanie zarządzające mogą mieć limity na moc przetwarzania i wykorzystanie zasobów dostępnych dla każdej instancji, ale jeśli wielu użytkowników korzysta z aplikacji do zaawansowanych obliczeń numerycznych, graficznych lub wideo, to może to zablokować działanie prawie każdego systemu VDI. Należy pamiętać, że programy takie zasadniczo zwiększają nie tylko wymagania w zakresie mocy przetwarzania serwerów i dostępnej pamięci, ale również przepustowości sieci. Duża liczba danych musi być bowiem dostarczona z pamięci masowej do maszyny VM, a później przekazana do urządzenia klienckiego, co istotnie obciąża sieciowe interfejsy Ethernet zainstalowane w serwerze. W strumieniowym przesyłaniu obrazów VM systemu operacyjnego istnieją metody zmniejszania obciążenia sieci przez usunięcie zbędnych plików systemowych i niewykorzystywanych procesów. Na przykład w przypadku Windows XP można skorzystać z takich programów narzędziowych, jak NLiteos lub LiteptS, które pozwalają istotnie ograniczyć rozmiary systemu. S. 2.158993 wirtualny klient PIS i gruby, cienki czy zerowy. Niezależnie od wdrażanej technologii i wirtualizacji PIS i elementem systemu zawsze jest jakieś urządzenie końcowe, komputer PIS i terminal lub inne urządzenie klienckie, często określany jako gruby lub cienki klient. Ostatnio karierę zaczęła robić nowa kategoria tzw. zerowych klientów, zero client, urządzeń bez procesora, pamięci RAM i dysków, które nie wymagają konfiguracji i zarządzania. Obecnie wielu producentów zapewnia, że oferowane przez nich terminale klienckie VDI są urządzeniami klasy zerowego klienta, choć najczęściej są to ulepszone modele typu cienki klient, a nowe, przyciągające uwagę określenie jest wykorzystywane w celach marketingowych, bo zerowy klient jest nowością często uznawaną za innowacyjny i przyszłościowy element systemów VDI. Znany dotąd cienki klient, zależnie od producenta, może oferować różne funkcje i parametry. Generalnie jednak przyjmuje się, że jest to urządzenie wyposażone w procesor, RAM, pamięć masową i interfejs sieciowy, a także system operacyjny taki jak Windows XP, Windows CE, jedna z wersji Linux i tak dalej. Pod względem złożoności architektury cienki klient niewiele różni się więc od klasycznego PIS i a w efekcie wymaga zapewnienia wsparcia technicznego i serwisu, co ogranicza potencjalne oszczędności z wdrożenia. Stąd też pojawiła się idea konstrukcji terminali zero client, które eliminują konieczność zarządzania i serwisu, niezbędnych przy urządzeniach typu zarówno cienki, jak i gruby klient. Wśród producentów, którzy zapewniają, że ich produkty oferują tego typu funkcje, można wymienić Panologic, Tradici, Slarcube, Digi, Computing, Wyse. Na przykład w lutym BR firma Panologic zapowiedziała, że będzie oferować swoją technologię innym producentom sprzętu, udostępniając licencję. Panologic chce spopularyzować własną technologię na skalę masową, licząc, że jej rozwiązania sprzętowe zaczną być instalowane w monitorach LCD, klawiaturach lub smartfonach, przekształcając te urządzenia w funkcjonalne terminale VDI. Jednocześnie firma rozpoczęła kampanię marketingową swoich produktów jako jedynych na rynku prawdziwych urządzeń typu zero client, otwarcie kwestionując zapewnienia innych producentów, że oferują taki sprzęt. Przedstawiciele Panologic mówią, że konkurencyjne produkty są po prostu mniejszymi, bardziej energooszczędnymi i łatwiejszymi w zarządzaniu wersjami cienkich klientów. Obecnie tylko Pano oferuje zerowych klientów, czyli urządzenia, które nie mają procesora, pamięci, lokalnego systemu OS oraz nie wymagają aktualizacji, oprogramowania firmware, konfiguracji ani opłat licencyjnych, podkreśla Parmeet Hadha, wiceprezes Panologic. Urządzenia Pano wykorzystują własny protokół komunikacyjny, który jest znacznie efektywniejszy niż tradycyjne protokoły stosowane w systemach VDI, takie jak Microsoft RDP Remote Desktop Protocol. Można je określić jako interfejs PCI zainstalowany w komputerze, ale o zasięgu rozszerzonym przez okablowanie sieciowe, mówi Parmeet Hadha. Z kolei Dell zaprezentował w marcu BR nową wersję korporacyjnego terminala FX100, określanego przez producenta jako urządzenie typu zerowego klienta, która obsługuje protokół strumieniowego przesyłania danych PCIe PIS i over IP opracowany przez Tradici oraz najnowszą wersję systemu VMware VU4.0. FX100 nie ma procesora ani dysku, choć wyposażono go w niewielką wewnętrzną pamięć, która umożliwia uruchomienie sprzętu. FX100 to zerowy klient, który ma równie prostą architekturę, jak konkurencyjne urządzenia Panologic, zapewnia Robert Ayala, dyrektor Dell Commercial Client Group. Czy zerowy klient zrobi karierę i jak ważne jest, aby był to prawdziwy zerowy klient? Jeśli urządzenie wygląda i funkcjonuje jak zero client, nie wymagający żadnego zarządzania, to dla użytkownika nie ma znaczenia, jakie technologie są wykorzystywane po stronie backend. Odpowiada na to pytanie niezależny analityk Brian Madden. Różne modele systemów wirtualnych PIS i S. 2.158994.1. Zdalne, hostowane komputery PIS i metoda wykorzystująca usługi terminalowe. Na serwerze uruchamiany jest jeden obraz systemu operacyjnego lub aplikacji, a wiele urządzeń klienckich loguje się do niej za pomocą oprogramowania do zarządzania połączeniami Connection Broker. Maszyna kliencka jest używana tylko do wyświetlania obrazów współdzielonej aplikacji oraz przekazywania sygnałów tworzonych przez mysz i klawiaturę. Zalety: niski koszt systemu oraz wysoki poziom kontroli danych i aplikacji. Wady: Wydajność zależy od jakości połączenia sieciowego. Protokoły obsługujące wyświetlanie obrazów często nie pozwalają na efektywne przekazywanie skomplikowanej grafiki. Niektóre z aplikacji przeznaczonych dla komputerów PC nie mogą pracować na serwerze w trybie umożliwiającym ich współdzielenie przez wielu użytkowników. System jest mało elastyczny, nie pozwala na lokalne przechowywanie danych. Korzystanie z większości urządzeń peryferyjnych dla PC, wymianę lub kopiowanie danych przy użyciu pamięci przenośnych, a także nie może funkcjonować, gdy zabraknie połączenia sieciowego. Przykłady oprogramowania i sprzętu. Oprogramowanie: Citrix Xen Desktop, Vset Kinos, Microsoft Remote Desktop Services, Microsoft Enterprise Desktop Virtualization MED, VMware View Manager. Rozwiązania sprzętowe: Analogic Device, Remote, terminale cienki klient Computing, terminale cienki klient Vse, Sunray Ultra Thin-Client, Symbiont Network Terminal, Ranger Thin-Client, S2.158995.2. Zdalne, wirtualne aplikacje. Metoda dobrze znana każdemu użytkownikowi, który kiedykolwiek korzystał z aplikacji webowych, w odróżnieniu od wyżej wymienionego modelu. Od urządzenia klienckiego wymaga jedynie przeglądarki internetowej i obsługi standardowych protokołów webowych HTTP, HTTPS, SSL i tym podobne, żeby utworzyć bezpieczne połączenie do transmisji grafiki i danych. Zależnie od tego, jak aplikacja została zaprojektowana, urządzenie klienckie może być wykorzystane do wspomagania przetwarzania niektórych danych lub grafiki, albo też służyć jedynie do wyświetlania obrazów i przekazywania sygnałów myszy oraz klawiatury. Zalety: od pracowników działu IT nie wymaga kontroli sprzętowego i programowego środowiska użytkownika. Wady: brak możliwości zarządzania sprzętowym i programowym środowiskiem wykorzystywanym przez użytkowników. Często negatywnie wpływa na wydajność aplikacji. System nie może funkcjonować, gdy brak jest połączenia sieciowego. Przykłady systemów: Citrix Xen Apps, Microsoft Remote Desktop Services, VMware View, VMware Thin Apps, S2.158996.3. Zdalne, hostowane, dedykowane, wirtualne komputery PC. Model ten, w porównaniu z usługami terminalowymi i aplikacjami webowymi, jest kolejnym krokiem w kierunku rozszerzania funkcji oraz ograniczania kosztów i zużycia zasobów. Zamiast współdzielenia jednej instancji aplikacji lub systemu operacyjnego przez wielu użytkowników, serwer udostępnia każdemu użytkownikowi indywidualną maszynę wirtualną VM, zawierającą system operacyjny i odpowiedni zestaw aplikacji. Wiele maszyn VM uruchomionych na serwerze może współdzielić jego zasoby lub też każda z nich może działać na dedykowanym jej komputerze kasetowym typu Blade PC. Aplikacje działają na zdalnym serwerze lub też ich obraz może być strumieniowo przekazywany do urządzenia klienckiego. W tym drugim przypadku możliwe jest przekazywanie tylko tych elementów systemu operacyjnego i aplikacji, które są użytkownikowi potrzebne. Oprogramowanie jest uruchamiane lokalnie i wykorzystuje moc przetwarzania urządzenia klienckiego, ale nie korzysta z lokalnej pamięci masowej. Wirtualne PC hostowane na serwerze. Zalety: rozwiązanie pozwala na uruchamianie dowolnych aplikacji, nawet tych, które nie mogą pracować w trybie współdzielenia, oraz umożliwia odizolowanie aktywności użytkowników i wykorzystania zasobów. Wady: wymaga znacznie większej przepustowości sieci i wyposażenia w sprzęt po stronie serwera niż model zdalnych współdzielonych komputerów PC. Wydajność w dalszym ciągu zależy od jakości połączenia sieciowego oraz efektywności protokołów obsługujących grafikę. System nie działa, gdy brak jest połączenia sieciowego. Przykłady systemów: Citrix Xen Desktop, Vset Kinos, VMware View, Microsoft Remote Desktop Services, Microsoft Enterprise Desktop Virtualization MED, Wirtualne PC przekazywane strumieniowo. Zalety: z reguły możliwe jest uzyskanie lepszej niż w innych systemach wydajności aplikacji graficznych, bo jej przetwarzanie jest realizowane lokalnie. Wady: wymaga większej niż inne rozwiązania mocy przetwarzania urządzeń klienckich, co zmniejsza potencjalne oszczędności możliwe do uzyskania przy wdrażaniu wirtualnych PC. Podobnie jak wcześniej wymienione, system nie działa, gdy brak jest połączenia sieciowego. Przykłady systemów: Citrix Xen Desktop, Xen App, Xen Provisioning, Vset CX, VMware View Manager, Thin Apps, Composer, Microsoft VDI, S2.158997.4. Lokalne aplikacje wirtualne. W praktyce jest to przede wszystkim platforma Java. Aplikacje są ładowane z serwera na urządzenie klienckie i tu uruchamiane przy wykorzystaniu lokalnej mocy przetwarzania i pamięci, ale działają one w odizolowanym znak zapytania pudełku, określanym jako sandbox, czyli środowisku, które wymusza zestaw reguł i ograniczeń definiujących, jakie funkcje i połączenia lokalny komputer może realizować. Zalety: możliwość korzystania z większych zasobów lokalnych i w efekcie często większa wydajność aplikacji, mniejsze wymagania co do pasma przepustowości sieci oraz możliwość pracy w trybie offline, gdy połączenie sieciowe jest niedostępne. Wady: ograniczona możliwość zarządzania sprzętem i kontroli bezpieczeństwa danych przez pracowników działu IT. Przykłady rozwiązań tej klasy: Citrix XenApp, Visete CX, Vmware TinApp, Microsoft Application Virtualization, S. 2.158.998.5. Lokalny, zwirtualizowany system operacyjny. Rozwiązanie to występuje w dwóch podstawowych wersjach. Pierwsza to zainstalowany w komputerze klienckim, PC lub notebooku, hyperwisor uruchamiający maszynę wirtualną, która tworzy samodzielne środowisko odizolowane od sprzętu i oprogramowania działającego na zewnątrz VM. W drugim przypadku, hyperwisor jest zainstalowany w systemie BIOS i pozwala użytkownikowi na niezależne uruchamianie wielu instancji systemu lub różnych systemów operacyjnych bez potrzeby korzystania z oprogramowania OS pełniącego rolę podstawowego hosta. Zalety: możliwość uruchamiania wielu systemów OS w jednym komputerze bez problemów dotyczących ich zgodności, a także obsługi urządzeń klienckich, takich jak smartfony lub komputery naręczne. Wady: możliwość wystąpienia konfliktów w dostępie do zasobów, względnie mała dojrzałość technologii i hyperwisorów klienckich i mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo. Przykłady rozwiązań tej klasy: Citrix Dazzle, Vise Podcast Cloud, TCX, Vmware VCLient Virtualization, Microsoft VDI, S. 2.158.999. Koszty wciąż hamują popularyzację. Choć jednym z głównych argumentów przemawiających za wdrożeniem VDI jest ograniczenie kosztów, warto zdawać sobie sprawę, że budowa takiej infrastruktury wcale nie jest tania, a podawane przez producentów wartości nie zawsze odzwierciedlają realne warunki. Przykładem może być oferta kompletnego systemu VDI, serwery, pamięć masowa, urządzenia sieciowe, oprogramowanie. Wprowadzona ostatnio wspólnie przez Vmware, EMC i Cisco Systems, prezentowana w niej ocena kosztów to $750 / wirtualny komputer PCIe, co jest wartością porównywalną z ceną nowego komputera PCIe z Windows 7 $600-$800. Jednocześnie przedstawiciele Vmware zapewniają, że przy wykorzystaniu najnowszej wersji oprogramowania VU4, w porównaniu z klasyczną infrastrukturą PCIe, koszty utrzymania systemu można zmniejszyć o połowę. Należy jednak zwrócić uwagę, że wartość $750 została obliczona przy założeniu, że w przedsiębiorstwie zainstalowanych zostanie co najmniej 2048 wirtualnych PCIe, a więc całkowita wartość inwestycji to minimum $1.5 miliona. Kalkulacja dla mniejszych wdrożeń wygląda więc zupełnie inaczej. Oprócz tego przyjęto założenie, że rolę urządzeń końcowych pełnić będą istniejące, odpowiednio przystosowane komputery PCIe. W praktyce oznacza to, że koszty zużycia energii i wsparcia technicznego wcale nie ulegną istotnej redukcji. Natomiast jeżeli użytkownik zdecyduje się na wymianę sprzętu klienckiego i zainstalowanie urządzeń typu cienki lub zerowy klient, to koszt inwestycji dodatkowo wzrośnie o $400-$500 / użytkownika. Początkowe nakłady mogą więc być znacznie wyższe niż klasycznej infrastruktury PCIe, choć w tym ostatnim przypadku można oczekiwać większych oszczędności w trakcie późniejszej eksploatacji. Taka jest rzeczywistość. Początkowa cena, jaką trzeba zapłacić za infrastrukturę i sprzęt typu zerowego klienta, prawie niezależnie od jego producenta, jest podobna do kosztów klasycznej infrastruktury PCIe. Oszczędności można uzyskać później, dzięki niższym kosztom utrzymania systemu, przyznaje Robert Ayala, dyrektor Dell Commercial Client Group. Ramka uzupełniająca. Niezbędna modernizacja systemu IT. Przyłącz o przepustowości 56-100 kbps. Citrix Xen Desktop jest w stanie zaspokoić potrzeby przeciętnych użytkowników zdalnie uruchamiających system operacyjny i typowe aplikacje biurowe na serwerze backend, ale przy bardziej wymagających programach do przetwarzania grafiki lub intensywnych obliczeń, wymagania dotyczące przepustowości sieci istotnie rosną do poziomu co najmniej 2 mbps, choć z reguły wykorzystywane urządzenie końcowe, cienki klient lub terminal, może obsłużyć również takie bardziej wymagające aplikacje, to trzeba pamiętać o zapewnieniu im nie tylko dostatecznie wysokiej przepustowości sieci, lecz także odpowiednio większej pamięci i mocy przetwarzania na serwerze.